Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem. A moim gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Witam cię.
Dzień dobry państwu.
Krzysztof Brzechczyn, Solidarność Walcząca, dawna był już gościem wywiadu z chuliganem, a dzisiaj pretekst do naszego spotkania jest szczególny. Cały świat mówi o tym, że polskie diagnozy, polska ocena tego, czym jest zagrożenie rosyjskie, okazała się wyjątkowo trafna. Europa Zachodnia nie wiedziała, że Putin jest takim zagrożeniem dla wolnego świata. Polacy wiedzieli. No i o polskiej myśli sowietologicznej, rosjoznawczej, o też polskiej praktyce bojowej walki z Rosją porozmawiamy w dzisiejszym programie. Pomyślałem, że zaproszę ciebie, kiedy obejrzałem w internecie twój wykład o Leonie Wasilewskim. Leon Wasilewski, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, bardzo ważna postać, ważna, a jednocześnie nieprzypominana, no bo to ojciec Wandy Wasilewskiej, komunistki, jak głosiła plotka, kochanki Stalina, miał oprócz niej dwie córki, córki zasłużone w Armii Krajowej. Postać, którą dzisiaj trzeba przybliżyć, trzeba na pewno przybliżyć, trzeba pokazać, bo to być może najlepszy polski znawca stosunków polsko-ukraińskich. Jak ty wpadłeś na pomysł, żeby ten wykład akurat w tym kontekście dzisiejszym wygłosić?
Leonem Wasilewskim zajmuję się, czy właściwie zacząłem zajmować się już grubo ponad 30 lat temu. Studiując historię, brałem udział w seminarium profesora Hausera, no i tam napisałem pracę magisterską pod tytułem Problem ukraiński w piśmiennictwie Leona Wasilewskiego. I jakby na bazie tej pracy magisterskiej w latach 90. Opublikowałem dwa artykuły naukowe. Leon Wasilewski był postacią bardzo barwną i on działał na wielu polach. Tutaj warto jakby wspomnieć o tym, z jakiej rodziny pochodził. Mianowicie on się urodził w 1870 roku w Petersburgu. Jego rodzina pochodziła z Litwy. Potem jego ojciec mieszkał na Łotwie, brał udział w powstaniu styczniowym. A on sam należał do Polskiej Partii Socjalistycznej i jednocześnie, będąc młodym człowiekiem, zainteresował się kwestią słowiańską, czy też stosunkami narodowościowymi w ówczesnym Imperium Rosyjskim i Austro-Węgierskim. I w ten sposób on poznał wielu działaczy kulturalnych, ukraińskich, serbsko-chorwackich, czeskich, słowackich. Tak więc on był taką osobą, która interesowała się ówczesną słowiańszczyzną. Ale jednocześnie on był antyrosyjski, był przeciwnikiem caratu i te poglądy zbliżyły go do Polskiej Partii Socjalistycznej.
Mamy taką sytuację, kiedy Józef Piłsudski narzeka na Leona Wasilewskiego, że on w swoich pismach jest za bardzo analityczny, a za mało bojowy. Leon Wasilewski stawiał na analizę, i tą analizę dostarczał PPS-owcom, a nie na przekaz propagandowy. Tak to według tych uwag Piłsudskiego do prac Wasilewskiego było.
No może, to znaczy Leon Wasilewski ówcześnie był najbardziej takim wybitnym znawcą problematyki narodowościowej i jednocześnie napisał kilka książek, kilkanaście artykułów o kwestii ukraińskiej, o powstawaniu świadomości narodowej wśród Ukraińców. I te jego koncepcje są, powiedzmy, z tego powodu interesujące i ciekawe, że on był nie tylko naukowcem. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że Wasilewski nie lubił szkoły.
Szkoły i do studiów też miał taki stosunek, mówiąc językiem młodzieży, olewający. To jest taka poetyka tych PPS-owców, później organizacji bojowej. Tak.
Ale on w swoich wspomnieniach nazywał szkołę takim domem robót przymusowych. Często bagarował, ale ten czas wolny nie spędzał, powiedzmy, gdzieś tam obijając się, tylko chodził do biblioteki i miał taki własny program samokształceniowy. Douczał się sam. Tak więc on właściwie gimnazjum i matury nie zdał, nie skończył, ale mając lat 20 postanowił podjąć studia poza granicami Rosji, czyli we Lwowie. I udał się do Lwowa i tam właściwie zapisał się na 2 semestry. No i pisząc tą swoją pracę magisterską, spędziłem kilka dni w archiwum akt nowych i czytałem te jego wspomnienia, które wtedy były nieopublikowane. Przez właściwie te 20 lat zastanawiałem się, skąd Wasilewski miał pieniądze na odbycie studiów zagranicznych i też on odbywał liczne podróże po monarchii austro-węgierskiej. A trzeba wiedzieć, że Wasilewski pochodził z takiej drobnoszlacheckiej rodziny. Tak? Jego ojciec był organistą w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława. Tak więc on tutaj zbyt wielkich pieniędzy nie miał. No i właśnie niedawno, kilka lat temu, wyszły wspomnienia Leona Wasilewskiego z lat 1870-1904. Tutaj są zaznaczone te wspomnienia karteczkami, czyli to dowód, że to czytałem. I tam znalazłem taką informację, że on ten dostateczny dochód uzyskał po pierwsze z opłat za korepetycje, których udzielał, a po drugie, mając już te 20 lat, on zaczął pisywać artykuły do prasy polskiej i zagranicznej na tematy takie słowiańskie, słowianofilskie.
No właśnie, bo słowianofilstwo miało w tym czasie dwa odcienie, bo Polska była jakby konkurencyjne słowianofilstwo do słowianofilstwa rosyjskiego, tak? Czyli nie uznajemy Rosji, Rosję uznajemy za zdrajcę Słowian, za tak naprawdę tradycję mongolską, a słowianofilstwo skupiające się wokół Polski.
W tym ruchu takim słowianofilskim były takie dwie tendencje. Jedna to była określana mianem panslawizmu, tak? Czyli jednoczenia Słowian pod władzą Rosji, pod prymatem Rosji. I tutaj, a z kolei druga tendencja, to była taka tendencja właśnie słowianofilska, czyli organizacja i współpraca, kooperacja różnych narodów słowiańskich, przedstawicieli pochodzących z różnych narodów słowiańskich, ale bez tegoż patronatu, tak? Czyli dążenie do odzyskania niepodległości i jakiejś tam przynajmniej autonomii w tym wstępnym okresie. Czyli w tym ruchu słowianofilskim ścierały się dwie tendencje. I teraz co właściwie, czym się zajmował Wasilewski w Polskiej Partii Socjalistycznej? PPS powstał w 1892 roku podczas zjazdu w Paryżu. To tam się zgromadziło 14 osób, no i te kilkanaście osób ustaliło taki szkic programu PPS. I tam wśród tego programu znalazł się punkt, który mówił, że ta partia będzie dążyć do odzyskania, do odbudowy niepodległości w granicach przedrozbiorowych. I to właściwie po upadku powstania styczniowego, po okresie takiego właśnie pozytywizmu, legalizmu, no to była pierwsza partia, która na nowo podjęła to hasło niepodległości Polski. Od rozbiorów Polski minęło gdzieś tak 100 lat i teraz na tych terenach powstawały nowe narody, tak? To znaczy te tereny wschodniej Rzeczypospolitej były zamieszkane przez Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. To była ludność głównie chłopska, która nie miała takiej rozwiniętej świadomości narodowej, nie miała własnej inteligencji, ale w ciągu tych 100 lat ta inteligencja, te własne elity powstawały, tak? Czy to na Litwie, czy na Białorusi, czy na Ukrainie. I teraz PPS zakładało, że te narody otrzymają autonomię. Autonomię taką kulturową i polityczną. Czyli to było pewnego rodzaju nawiązanie do tradycji Unii polsko-litewskiej, czy polsko-litewsko-ruskiej, tak? Gdy tutaj mówimy o Unii w Hadziaczu. No i teraz Wasilewski, jako ten główny znawca tych stosunków narodowościowych w Cesarstwie Rosyjskim, w Cesarstwie Austro-Węgierskim, on miał za zadanie opracować program narodowościowy dla Polskiej Partii Socjalistycznej. No i on pisał, był autorem szeregu artykułów, książek i takich bardziej naukowych, mimo że on nie miał formalnego wykształcenia, jak i takich bardzo popularnych.
Wiesz to, bo mówimy o czymś, co dzisiaj, tak. Bo mówisz o historii, a słucha się tego, jakbyś mówił o 2022 roku, tak? Kiedy dzisiaj te tradycje w jakiś sposób odżywają. Jest wręcz mowa, był Jacek Kowalski i pieśniarz, i pan profesor w poprzednim programie. Mówiliśmy o odradzaniu się tradycji Rzeczpospolitej, tej Rzeczpospolitej wielonarodowej. Więc to, o czym mówisz, dziedzictwo Leona Wasilewskiego nagle staje się czymś takim, że my to musimy wyciągnąć. Przerwałem ci, powiedz o tym dalej i powiedz, jak to się właśnie odnosi do tego, co dzisiaj wszyscy widzimy, nie wiem, na ekranach telewizorów.
On również był autorem programu Polskiej Partii Socjalistycznej, w programu skierowanego do nierosyjskich mniejszości, które zamieszkiwały Imperium Rosyjskie. No i on na początku XX wieku napisał taką broszurę Pod wspólnym jazmem i tam on twierdził, że Polska Partia Socjalistyczna powinna dążyć do rozcięcia Imperium Rosyjskiego po szwach narodowościowych. Czyli generalnie chodziło o to, żeby wśród Gruzinów, Ormian, Ukraińców, Finów, Łotyszów, Litwinów wyszukiwać takie tendencje, takie osoby, takie stronnictwa, które też dążą do niepodległości swoich krajów. No i taki program miała, powiedzmy, Polska Partia Socjalistyczna. Potem w wyniku 1905 roku nastąpił w tej partii rozłam, bo też trzeba, powiedzmy, zdawać sobie sprawę z tego, że Polska Partia Socjalistyczna była członkiem drugiej międzynarodówki. I teraz nie wszystkie partie w drugiej międzynarodówce popierały dążenia PPS-u i dążenia tej partii do odbudowy niepodległej Polski.
No właśnie, powiedzmy o tym też trochę nieakademicko, to znaczy, że są dwie tradycje lewicy. Jest tradycja lewicy
internacjonalistyczna
i tradycja niepodległościowa. Dzisiaj patrząc w jakiś sposób, to na przykład Adrian Zandberg pokazuje, tak odwołuje się do Pużaka na Twitterze w rocznicę teraz i odwołuje się i mówi zburzyć Nord Stream 2, zniszczyć tą infrastrukturę, a z drugiej strony przecież jest w sojuszu z postkomunistami, z tymi zupełnie innej tradycji. Ten podział wtedy na PPS, frakcja rewolucyjna i na tych, którzy stali się SDKP i LM, PPS Lewice, wtedy dla wielu na początku nie był oczywisty, a potem starał się coraz głębszy.
W tym polskim ruchu robotniczym lotniczym były takie dwie tendencje, tak? Czyli ta PPS-owska, niepodległościowa. Tutaj w skrócie ten program polegał na tym, że oderwiemy się od Rosji i jak się oderwiemy od Rosji i zbudujemy własne państwo, to tam wprowadzimy pewne reformy społeczne, socjalne, typu 8-godzinny dzień pracy, wolność zakładania związków zawodowych i tak dalej.
Przez część polskich, nie wiem, magnatów czy szlachty, Piłsudski był postrzegany jako barbarzyńca.
Tak, jako socjalista właśnie. Ale i tutaj jakby warunkiem reform, no to była własna niepodległość, tak? Własna państwowość. A z kolei ten nurt taki internacjonalistyczny, w ruchu robotniczym, czy w polskim ruchu robotniczym, mówił tak, że najpierw obalmy carat, tak, ale we współpracy z rosyjskim ruchem rewolucyjnym, z Leninem, czy tam z bolszewikami. I jak się ten kapitalizm, powiedzmy, obali, no to te kwestie niepodległości, autonomii narodowej, świadomości, one się jakby rozwiążą same, tak? Bo tutaj kapitalizm wykorzystuje ten ucisk narodowy, żeby po to, żeby, powiedzmy, skłócać robotników, którzy należą do różnych narodowości. No i jak my ten ustrój carski, ten ustrój społeczny w Rosji obalimy, no to jakby nastąpi koniec historii, tak mówiąc, współcześnie, tak? I teraz PPS była przeciwnikiem takiego podejścia i argumentowała, że te narody uciskane, ta klasa robotnicza tych narodów uciskanych ma prawo do budowy własnej niepodległej państwowości. I ten pogląd był krytykowany na łamach właśnie na forach drugiej międzynarodówki. On się tak łatwo nie przebijał. Jak na przykład czytamy te wspomnienia Leona Wasilewskiego, to można powiedzieć, że wtedy na przełomie XIX i XX wieku toczyła się taka regularna wojna informacyjna, bo na przykład Wasilewski tam wspomina, że jak się odbyły wybory do parlamentu austriackiego i wtedy Ignacy Daszyński zdobył mandat, pojechał do Wiednia, tak, i tam zorganizowano wiec. I on na tym wiecu mówił o Polskiej Partii Socjalistycznej, o tej opcji niepodległościowej i o jej działalności na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Następnego dnia ukazała się relacja prasowa. I się okazało, że te wszystkie zasługi, które Daszyński przypisywał PPS-owi, to zostały przypisane SDKPIL, czyli temu nurtowi internacjonalistycznemu.
Tak, czyli ta pomyłka do pewnego momentu występowała. Mi się przypomniały wspomnienia Adama Pragiera, tak, późniejszego emigranta antykomunistycznego, takiej sztandarowej postaci z PPS-u się wywodzącej. On opisywał, jak ten podział następował, tak, że on przychodzi do dawnych kolegów z PPS-u, tak, którzy dzisiaj już są SDKPIL i oni przerażeni patrzą przy drzwiach, że przyszedł jakiś agent, który być może ich zaaresztuje. I jednocześnie on rozmawia z młodą dziewczyną, która się wywodziła z PPS-u i ona i on mówi, no ale jak to, wy chcecie mordować, przecinać gardła? Ona mówi, no jeśli trzeba by było. Także jest taki psychologiczny w pewnym momencie przełom, nie?
Tak, no, ta jakby walka informacyjna, ona była cały czas toczona i tutaj Wasilewski opisuje, co on robił, jak on działał. No, on był redaktorem Przedświtu. To był taki miesięcznik, taki organ teoretyczny Polskiej Partii Socjalistycznej. On był wydawany w Londynie, potem ta redakcja się przeniosła do Krakowa. I on też był korespondentem, dziennikarzem, autorem wielu czasopism, które albo sympatyzowały z ruchem socjalistycznym, albo zajmowały się kwestią narodowościową. I jakby po tej linii w ten sposób on zdobywał miejsce publikacji, no i też mógł propagować program PPS-u. Czyli tutaj ta Polska Partia Socjalistyczna, ona jest tak przedstawiana jako właśnie grupa bojowców, którzy robią zamachy, tak, tam walczą z caratem, likwidują szpicli. No, był taki serial nawet w polskiej telewizji o Piłsudskim z tego okresu Polski PPS-u, ale tutaj ta ich działalność tej grupki osób, ona była bardziej wyrafinowana, tak? Oni też zdawali sobie sprawę z tego, że ten program Polski Niepodległej, że ten cel trzeba jakby propagować, że to nie jest oczywiste dla wszystkich, nawet dla socjalistów, czy tam dla tej drugiej międzynarodówki. I powiedzmy na tym tle, no to oni prowadzili regularne boje, tak? To był taki kongres, kolejny kongres tej drugiej międzynarodówki, no i tam PPS zgłosiła taki projekt uchwały, w którym właśnie ta uchwała krytykowała Rosję i domagała się niepodległości Polski. Ten postulat miał stać się takim postulatem drugiej międzynarodówki. No i ta uchwała napotkała sprzeciw. Sprzeciw ze strony socjaldemokracji niemieckiej, austriackiej, tak. Róży Luksemburg, no część osób była też za, no ale tam pod wpływem powiedzmy tych różnych tarć, negocjacji tą rezolucję powiedzmy złagodzono.
Jesteśmy w roku 2022. Nie przypadkiem powiedziałem, skąd to znamy przed chwilą. Jakie znaczenie dzisiaj ma myśl Leona Wasilewskiego? To, żeby ją przywrócić, to, żeby ją studenci, nie wiem, mogli posłuchać takich wykładów jak twój. Jest wojna, Rosja zaatakowała Ukrainę. Jest jednocześnie zbliżenie pomiędzy naszymi narodami, w akademikach, w Zbyszku, w Jagience, gdzie wydarzyło się niejedno, w czasach studenckich, w oknach flagi białoruskie. Obok orła Znak Pogoni wiszą te flagi. Dlaczego dzisiaj Leon Wasilewski powinien wrócić do naszej świadomości, do naszej dyskusji, nie tylko akademickiej?
Znaczy, on był takim autorem, takim pisarzem, który odwoływał się do racjonalnych argumentów, tak? I też po sobie pozostawił w jego archiwum, znajduje się szereg takich nieopublikowanych artykułów, w których on dowodził, że Ukraina jest takim największym państwem wśród tych narodów nierosyjskich, tak? Czyli jak mamy państwa bałtyckie, Białoruś, Ukrainę i Polskę, no to tutaj ta Ukraina jest taka kluczowa. Aby tą kontrolę uzyskać na nowo, tak, nad Europą Środkową czy Środkowo-Wschodnią, Rosja musi podporządkować sobie Ukrainę. A z kolei Ukraina jest takim krajem, takim obszarem, który po pierwsze ma dużą liczbę ludności, no większą, więcej niż w Polsce, mieszka w tej chwili na Ukrainie osób. Ponadto ma bogactwa naturalne, ma duże terytoria, tak, ma żyzne ziemie, żyzne gleby. I tutaj ta Ukraina stanowi klucz do geopolitycznej kontroli nad całym regionem. I teraz według niego Ukraińcy wiedzą, że Rosja stanowi dla nich zagrożenie i teraz jakby w interesie zarówno Ukrainy, jak i Polski jest zawiązanie sojuszu. I również elementami czy członkami tego sojuszu powinny być kraje bałtyckie i Białoruś. I wtedy jak Rosja będzie otoczona takim kordonem państw niepodległych, tak, od wschodu, czy od zachodu, no zależy jak się patrzy, no to wtedy te kraje, jak będą ze sobą współpracować, no to one mogą się przed tą potencjalną agresją Rosji obronić. W okresie II Rzeczypospolitej Wasilewski był zwolennikiem tak zwanej asymilacji państwowej. On jako znawca problematyki narodowościowej uznał, że niemożliwe jest spolonizowanie jakiegokolwiek narodu, czy też zgermanizowanie, zrusyfikowanie, jeżeli mamy naród, jeżeli mamy pewną taką grupę, która powiedzmy czuje swoją odrębność narodową, no i to poczucie jest jakoś wzmacniane, czy to własnymi instytucjami kulturalnymi, własnym szkolnictwem, no to tego się nie da zrobić, tak? Chyba, że taką jakąś no, gwałtowną przemocą, no ale to jest też jakby tutaj no nie za bardzo możliwe. No i w związku z tym on był przeciwny programowi narodowej demokracji, tak, która dążyła do polonizacji tych mniejszości narodowych i opowiadał się za tak zwaną asymilacją państwową, czyli każdej grupie narodowościowej należy dać pewien zakres autonomii. To zależy, z kim mamy do czynienia, czy z mniejszościami terytorialnymi. To były takie mniejszości jak Ukraińcy, Białorusini, Litwini, czy też mniejszości nieterytorialne. To była ludność żydowska czy niemiecka, która była rozrzucona, powiedzmy, po całym kraju. I on też głosił, że Ukraińcy muszą czuć, że w Polsce jest im lepiej niż w Związku Sowieckim. To wtedy tym samym zapewni się lojalność.
Była ogromna robota agentury rosyjskiej w tym czasie, sowieckiej później, która miała to rozbić. Takim politykiem czy mężem stanu, który starał się to realizować, był Henryk Józewski, wojewoda wołyński, w pewnym momencie minister spraw wewnętrznych, który w zeszytach historycznych paryskiej kultury później to opisał. To też jest coś, co się dzisiaj powtarza, tak? Czyli jest ogromna robota agentury rosyjskiej, która ma nie dopuścić do, nie wiem, sojuszu państw Międzymorza. Rosja gra na każdym konflikcie z przeszłości, który czasami nie jest konfliktem wymyślonym, czasami jest konfliktem prawdziwym. Czasami są ogromne rany, które w tym występują. I ogromna robota agentury rosyjskiej na prawicy, na lewicy, w centrum, która powoduje, żebyśmy nie byli w stanie, mówiąc prawdę o zbrodniach, o ludobójstwie, o winach, żebyśmy nie byli w stanie współpracować ze sobą, tak?
No tutaj powiedzmy tak, po pierwsze w tym cały jest zambaraz, aby dwoje chciało naraz, tak? I teraz ten ruch ukraiński, narodowy, on w okresie międzywojennym został zdominowany przez organizację ukraińskich nacjonalistów. I ci, powiedzmy, przywódcy tego ruchu, to jest Bandera, Doncow i inni, oni byli pod wpływem faszyzmu niemieckiego i rozwijali takie idee takiego integralnego nacjonalizmu. Problem polegał na tym, że te intelektualne fascynacje przekształciły się później w praktykę polityczną.
No tak.
I ta organizacja ukraińskich nacjonalistów w okresie międzywojennym dokonywała aktów sabotażów, dokonywała zamachów. I tu problem polegał na tym też, że ofiarami tych zamachów, tak, nie byli nie były osoby, nie byli politycy polscy, którzy byli jakoś tam agresywnie ustosunkowani, tak, czy niechętnie ustosunkowani do Ukraińców, ale ci, którzy właśnie głosili współpracę, tak, i powiedzmy taką ofiarą takiego zamachu, to był taki Tadeusz Hołówko, też zupełnie nieznana osoba, to był taki zwolennik sanacji i jednocześnie miał poglądy zbliżone do Wasilewskiego. Tak? On też domagał się, czy jakby propagował to hasło tej autonomii takiej terytorialnej, czy tej asymilacji państwowej. No i z drugiej strony ofiarami OUN to też padali Ukraińcy, którzy chcieli współpracować z państwem polskim.
Wiesz co, bo to jest cholernie mocne. Tak. To, o czym ty mówisz, no, tak? Pieracki, tak. Tadeusz Hołówko, tak. Czyli o Henryku Józefskim, naszym wojewodzie wołyńskim, który był zwolennikiem współpracy z Ukraińcami, który był zwolennikiem dialogu, był wcześniej w rządzie z Szymona Petlury, wiceministra spraw wewnętrznych. O nim nacjonaliści ukraińscy pisali: większego diabła dla Ukrainy nie ma.
No tak.
Czyli mieliśmy do czynienia z czymś takim, że zwolennicy współpracy po obu stronach
byli w mniejszości.
Było tak, że ich mordowano dlatego, żeby ta współpraca nie powstała, tak? Że rozbudzano skrajne emocje wokół tego po to, żeby mógł się wydarzyć później, nie wiem, 17 września, tak?
Znaczy OUN, no to była, nie wiem, no to już są, powiedzmy, popierana na pewno przez Niemcy. Oni mieli siedzibę jakby w Czechosłowacji, która też wtedy krajem przyjaznym wobec Polski nie była. Bo dlaczego nie była? No dlatego, że Polska była uznawana za państwo sezonowe. No i teraz Czechosłowacja kierowała się swoimi racjami politycznymi. Uważała ona, że Niemcy mają roszczenia terytorialne przede wszystkim wobec Polski, a nie wobec Czechosłowacji. No i teraz, jeżeli Czechosłowacja wiązałaby się z jakimś sojuszem z Polską, no to tym samym by wchodziła w konflikt z Niemcami. Czyli sama Czechosłowacja no, nie chciała jakichś bliższych związków z Polską, a ponadto też ona była w konflikcie o Śląsk Cieszyński, tak? I w tym momencie, będąc takim krajem właśnie, czy to neutralnym, czy takim nieprzychylnym, no to ona popierała te ruchy odśrodkowe, które działały w Polsce i szczególnie tą organizację ukraińskich nacjonalistów. Oni mieli siedzibę w Pradze. A z kolei, czy byli finansowani? No na pewno byli inspirowani przez ten faszyzm niemiecki i to wpływało na ich właśnie taką koncepcję nacjonalizmu, który ma taki charakter nie kulturowy, tylko taki etniczny, tak? I to potem było takim podłożem do rzezi wołyńskiej, czy do ludobójstwa wołyńskiego. Obecnie, czy po 2004 roku, ta ukraińska tożsamość, ona się buduje na bazie właśnie tej ukraińskiej powstańczej armii, tak? A ta ukraińska AUPA, no była też taką siłą antykomunistyczną. Ona walczyła...
Tym polega problem.
No, tak? Na tym polega problem, że ona walczyła ze Związkiem Sowieckim w obronie własnej niepodległości państwowej. Dochodziło też do, i nawet po roku 1943 do takich taktycznych jakby porozumień z oddziałami Armii Krajowej. To taki porucznik Gołębiewski, coś takiego powiedzmy kiedyś tam podpisał i on tam jakoś współpracował. Ale no problem polega na tym, że ta tutaj Poroszenko powiedział, że nikt nie będzie nam naszych bohaterów wybierał za nas, no ale no to jest problem.
Niektórzy uważają, że to, co dzieje się dzisiaj, kiedy obserwujemy bohaterską obronę Ukrainy, kiedy widzimy współczesnych bohaterów, że to może stworzyć jakby tą nową tożsamość ukraińską opartą na bohaterach, którzy nie będą mieli takich rzeczy na sumieniu.
No to jest prawda, tylko tutaj być może tak się stanie. Tylko też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że po roku 2014 takim dla Ukrainy takim strategicznym partnerem były Niemcy, nie Polska. W sferze polityki historycznej to właściwie po 2014 roku to był regres, tak? Te ekshumacje Polaków, którzy zginęli na Wołyniu, no to były wstrzymane. Co więcej, również Ukraińcy zakazywali dokonywania ekshumacji legionistów, którzy walczyli na Wołyniu w okresie I wojny światowej, a to właściwie no to zupełnie nie miało nic wspólnego z relacjami polsko-ukraińskimi. No te kwestie wokół cmentarza Orląt Lwowskich, no to one już trwają od lat kilkudziesięciu.
A jednocześnie tak? w czasie Poroszenki tak. Leszek Balcerowicz, Sławomir Nowak i Bartłomiej Sienkiewicz zatrudniani przez ukraiński rząd, czyli ta opcja proniemiecka w Polsce, tak? No. Jak to się wszystko zbierze do kupy, to tak wtedy wyglądała polityka ukraińska, która dzisiaj wygląda zupełnie inaczej.
Pytanie teraz jest takie, czy dojdzie do takiej reorientacji polityki Ukrainy i jaka jest rola w tym Polski?
No, bo tutaj kiedy Ukraina nie chce kanclerza Scholza, który miałby przyjechać z czysto propagandowym przekazem, no to wygląda, że ta reorientacja staje się chyba jednak dosyć głęboka.
Nie wiem, nie jest to doradcą prezydenta Dudy, ani Mateusza Morawieckiego i nie wiem w jaki sposób, jak się odbywają powiedzmy te negocjacje, tak, pomiędzy politykami, no ale to trzeba, ktoś powinien komuś wyraźnie powiedzieć, jakie są nasze interesy Polski, tak? I jakie są nasze oczekiwania i jakie są oczekiwania Ukrainy i w jakim momencie te interesy obu krajów no, mogą się spotkać. Jakieś takie właśnie głosy publicystów, którzy nawołują do utworzenia Unii Chadziackiej, tak? No, to są bardzo ładne oczywiście koncepcje, pomysły, ale jak już powiedziałem, po pierwsze, no w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, tak? I tutaj też nie ma co się łudzić. Mianowicie Niemcy mają 80 milionów mieszkańców, no i oni zawsze będą jakby atrakcyjniejszym partnerem. I tu trzeba dla Ukraińców niż dla Ukrainy niż
Polska. Widzisz, ukraińscy uchodźcy zostają w Polsce. Gminy niemieckie proponują im przyjazd, a oni wolą być w Polsce z jakichś powodów. Tak? To znaczy i bliżej do Ukrainy i mają tutaj pewnie przyjaciół, znajomych, którzy albo byli tutaj pracować, coś się dzieje. Ja mam wrażenie, wiesz co, że dzieją się procesy społeczne, których skutki mogą być nieobliczalne. To znaczy, że nawet poza głowami polityków coś się dzieje w tej sprawie.
To znaczy, zgadzam się, że te procesy się dzieją, ale jakby problem polega na tym, żeby tym procesom pomóc, tak?
Tak.
I żeby
to jest kluczowe, oczywiście.
Żeby ten pobyt Ukraińców, obywateli Ukrainy w Polsce wykorzystać, typu IPN na przykład ostatnio stworzył taką podstronę, gdzie można nabyć historię Polski po ukraińsku. I tutaj ten pobyt można byłoby wykorzystać w taki sposób, żeby popularyzować historię Polski, tak? Czyli no, wydawać książki.
Trochę tych książek się ukazuje. W księgarni Dąbrowskiego patrzę, jest właśnie i historia Polski, i są podręczniki nauki języka. Tych książek było z pięć, w okienku.
To jest też jakby apelowanie, czy odwoływanie się do tych wspólnych interesów, tak? Bo tutaj mamy no tą ukraińską klasę polityczną, no i jest tam ta partia Swoboda, ona ma powiedzmy tam te powiedzmy, to poparcie to jest tak między 5-10%, zależy od o jakich wyborach mówimy, no ale jak wiadomo w demokracji parlamentarnej, no pewne małe partie mogą odgrywać rolę takiego języka uwagi i to jest powiedzmy też w przypadku Ukrainy, że te powiedzmy środowiska takie nacjonalistyczne, one są może i małe, tak, liczebnie, ale one mogą być wpływowe z tego powodu, że są zorganizowane. I teraz tutaj zamiast powiedzmy apelować do przedstawicieli właśnie tej ukraińskiej klasy politycznej i to może właśnie lepiej skierować tą polską narrację bezpośrednio do Ukraińców, tak? Do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i naświetlić te problemy, bo w naszej wzajemnej przeszłości no mamy momenty współpracy, tak? Przyjaźni, sojuszu, ale też konfliktu. No i o tych dwóch stronach trzeba mówić, tak?
No i nikt bardziej tego niż Leon Wasilewski lepiej chyba nie przedstawił. Wiesz, to powiedzmy jeszcze na koniec, o jakby twoim rodowodzie tego myślenia, czyli Solidarność Walcząca. Dzisiaj mamy premiera, który jest synem lidera Solidarności Walczącej. Wydział Wschodni Solidarności Walczącej, Autonomiczny Wydział Wschodni. Była Jadwiga Chmielowska w wywiadzie z Chuliganem, o tym mówiła. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. Powiedzmy sobie o tej kontynuacji tradycji polskiej myśli, jaką był właśnie Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej.
No, Solidarność Walcząca dążyła do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mówimy tym, tak, którzy się nie znają na historii. Tak. 80. lata, stan wojenny, najbardziej radykalna opozycja antykomunistyczna.
I teraz w tym swoim programie Morawiecki był świadomy tego, że odzyskanie przez Polskę niepodległości będzie niemożliwe bez upadku Związku Sowieckiego, tak? I to powodowało, że Solidarność Walcząca po pierwsze no, interesowała się tym, co się dzieje w ZSRR, współpracowała z różnymi grupami narodowościowymi, no, też podpisała jakąś taką umowę z Ukraińcami, z taką Radą Główną Ukraińskiej Emigracji. No i jak pojawiła się ta pierestrojka Gorbaczowa, i tam te procesy, powiedzmy, dezintegracyjne się nasiliły, no to powstał taki Autonomiczny Wydział Wschodni, który kierował no, w miarę skromnych możliwości oczywiście Solidarności Walczącej pomoc dla tych rodzących się ruchów niepodległościowych. No i w ramach tego współpracowano z Litwą, z Ukrainą, z Gruzją, tam powiedzmy, przetłumaczono na język rosyjski taką broszurkę Mały Konspirator, która była uzupełniona instrukcją, w jaki sposób drukować. Podpisywano różnego rodzaju takie oświadczenia. No i informowano też opinię publiczną i w Polsce, i na Zachodzie, co się dzieje w Związku Sowieckim. I ta działalność trwała do roku 1993. Morawiecki no, był świadomy, że to osłabienie Imperium Sowieckiego nie jest trwałe, że ono jest tymczasowe, że mamy okres takiej właśnie takiego, jakby to powiedzieć, przepustki od historii, tak? I że w tym krótkim okresie takiej liberalizacji pojawia się wiele możliwości, no i trzeba z nich skorzystać. No i z tego powodu...
Wiesz to, bo ty mówisz o przepustce od historii, tak? A inni mówili o końcu historii. I to są dwie krańcowo odmienne, przeciwne koncepcje,
to,
tak?
To znaczy Morawiecki miał na myśli taki moment takiego zacisza historycznego, tak, geopolitycznego, że jest pewien moment, w którym no, te wielkie, to imperium sowieckie popada w słabość, tak, słabnie, no i trzeba to wykorzystać, domagając się na przykład przyspieszonych wyborów do Sejmu. Po co czekać 4 lata, jak to było zapisane w kontrakcie Okrągłego Stołu, zróbmy wybory parlamentarne teraz, tak, zgodnie...
Czyli Jaruzel prezydentem do 95 roku.
Tak. No to zamiast tego, to w roku 90 Morawiecki już się domagał przeprowadzenia wolnych wyborów prezydenckich. Też w programie Partii Wolności, która powstała na bazie Solidarności Walczącej, znalazł się postulat przystąpienia do NATO. Polska wstąpiła do NATO w roku 1999, a pierwsza taka poważna deklaracja złożona przez rząd Jana Olszewskiego nastąpiła w roku 1991, czyli jak sobie obliczymy, to ten proces wchodzenia do NATO trwał 8 lat, tak? I teraz załóżmy, co by było, gdyby Jaruzelski był tym prezydentem do roku 1995, gdyby te umowy Okrągłego Stołu nadal obowiązywały. No to jak dodamy 1995, dodamy lat 9, to wychodzi 2004. A trzeba być świadomym tego, że być może by nam zabrakło czasu, ponieważ już w sierpniu roku 1999 Putin został premierem Rosji, tak? I w praktyce objął tam władzę. No, Jelcyn już wtedy był schorowany i tam on dotrwał do końca roku 1999.
Tak więc... wakacje od historii się skończyły, można powiedzieć. Pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu, pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie, tłumy młodych ludzi. To są często zwykli Ukraińcy i Białorusini, którzy pracują w Żabce, nie wiem, na naszym osiedlu. Przychodzą też Polacy i przychodzą Polacy zarówno młodzi, zarówno prawicowi, jak i lewicowi. Tak. To są czasami twoi studenci pewnie. Co byś im powiedział?
Po pierwsze, trzeba być świadomym tego, że historia się wcale nie skończyła, że te warianty mogą być różne. No i budowanie przyszłości nie może się obyć bez pamiętania o przeszłości, tak? Bo jak my o tej przeszłości zapomnimy...
No to boleśnie wróci. Tak?
To różne osoby, różne instytucje mogą tą przeszłością manipulować. Jak powiedział Józef Piłsudski, historię swoją piszcie sami, bo jak nie, to ją napisze ktoś inny i źle.
I to... Leon Wasilewski bardzo mocno o tym pisał, to znaczy jak pisał, że nie możemy, że Ukraina nie może być materiałem etnograficznym, tylko narodem, on w ogóle całą długą analizę pokazywał tego, że jeśli nie mamy swojego państwa, to naszą historię za nas piszą inni, tak?
No tak, to jest ten podobny typ myślenia. On w 1923 roku przyczynił się do powołania Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski i wydawał takie pismo Niepodległość. To był miesięcznik i zadaniem tego pisma i tego instytutu było dokumentowanie polskiego czynu niepodległościowego od upadku Powstania Styczniowego. I taka instytucja powstała gdzieś tak 3 lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czy właściwie 3 lata po zakończeniu działań wojennych. No bo to zależy, jak to się liczy, czy rok 1918, czy 21. A w III Rzeczypospolitej Instytut Pamięci Narodowej powstał lat w 10 lat, tak? Po roku 89, a właściwie w 11, bo rozpoczął działanie w 2000 roku. Czyli tutaj widzimy różnicę między II Rzeczypospolitą a III RP.
Tak, no przebiegało to tak, żeby niepodległość autentyczną opóźnić. Tak, Krzysztof Brzeszczyn był dzisiaj gościem w wywiadzie z chuliganem. Opowieści w wywiadzie z chuliganem skupiają się dzisiaj wokół Ukrainy, no bo to jest prawdziwe także polskie chuligaństwo pomiędzy Rosją a Niemcami, stworzyć blok państw, blok narodów, które chcą być wolne, chcą być niepodległe, chcą zaprzeczyć fatalizmowi historii. To jest przedmiot zainteresowania wywiadu z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.